Księga Ezdrasza rozpoczyna się orędziem perskiego króla. To są czasy VI wieku przed Chrystusem, więc dosyć dawne, ale myślę, że bardzo pouczające będą. Kilka lekcji będziemy mogli naprawdę takich praktycznych z Bożego Słowa wyciągnąć, bo Boże Słowo jest skuteczne, jest prawdziwe. I to są stare historie, ale bardzo aktualne dla naszego życia i myślę, że nawet jak nie lubicie historii, ja fanem historii nie jestem, ale rzeczy, które mogę zobaczyć z nich na dzisiaj, praktyczne są dla mnie czymś bardzo takim pouczającym. No a jak ktoś lubi historię, to już w ogóle takie historie go kręcą i pociągają, tak? Powiedziałem już tydzień temu, to teraz paroma słowami jak gdyby kontekst tylko określę tego, gdzie te wydarzenia mają miejsce i jakie są okoliczności tych wydarzeń. Żydzi z powodu swojego bałwochwalstwa mieli kochać Boga, mieli się modlić, a wrócili do bałwochwalstwa. Robili te rzeczy, które narody obce robiły i oni dokładnie tak samo postępowali. Bóg wiele razy ich ostrzegał, że nie powinni tak robić, żeby nie marnowali Jego łaski, żeby byli Jego przedstawicielami, a nie tymi, którzy hańbią Jego imię. Oni to wszystko mieli, że tak powiem, jak to ładnie powiedzieć, obojętne to było dla nich i nie przejmowali się tym. I Bóg wysłał ich do niewoli. Po prostu wiele ostrzeżeń zlekceważyli, w końcu trafili do niewoli na 70 lat. Ale ponieważ Bóg jest łaskawy, to powiedział, i tak ta niewola nie będzie nie wiadomo ile trwała, wrócicie z powrotem. Jak już odbędziecie karę za swoje postępowanie, tak? To nie jest tak, jak do końca Robert mówił, że my możemy zasłużyć czy nie zasłużyć, tak, na Bożą łaskę, bo Bóg daje nam swoją łaskę, ponieważ nie zasługujemy na nią. Pomimo tego, że nie zasługujemy, Bóg daje łaskę. Ale jeżeli jesteśmy głupi, uparci i krnąbrni, to w końcu zasłużymy na to, żeby nas korygować, tak? Więc jak gdyby, jak się będziemy upierać, to jest pierwsza lekcja, to może ci się trafić jakaś niewola. Z powodu miłości Bóg to robi, z powodu swojej sprawiedliwości i z powodu tego, że nie chce, aby Jego dzieci się stoczyły. I to jest trochę tak, jak ojciec, który widzi, że jego syn się stacza, sam go podaje na policję i zamykają go do poprawczaka. Z powodu tego, że nie chce, żeby on się stoczył. I jak nie słucha dobrych rzeczy, dobrych rad, to musi ponieść konsekwencje. Więc Bóg jest tym, który ma wiele miłości, cierpliwości, ale w końcu wysłał ich do niewoli. I oni w tej niewoli są 70 lat i przychodzi czas, kiedy Babilonia upadła i król perski wprowadza nowe porządki i mówi, nadszedł czas, Bóg mi rozkazał, żebyście wracali do domu. Wydaje taki edykt i o tym czytamy na początku księgi Ezdrasza. Pierwszy rozdział, może wersety od 2 do 4. Pierwszy rozdział Księgi Ezdrasza, 2 do 4 i tam czytamy, że tak mówi Cyrus, król perski, wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I on rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, które jest w Judzie, przepraszam. Kto więc spośród was należy do jego ludu, niech jego Bóg będzie z nim, niech wyruszy do Jeruzalemu, które jest w Judzie i niech buduje świątynię Panu Bogu Izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jeruzalemie. Wszystkich tych więc, którzy się zachowali w jakiejkolwiek miejscowości, gdzie byli przychodniami, niech wesprą mieszkańców tych miejscowości srebrem, złotem, mieniem, bydłem, nie licząc daru dobrowolnego dla świątyni Bożej w Jeruzalemie. W 3 wersecie Cyrus mówi, kto więc spośród was należy do jego ludu, niech więc będzie Bóg z nim, niech wyrusza. A 4 werset? Wszystkich tych, którzy zachowali się, żeby wesprzeć ich, tak? Widzimy więc, że tych, których serca były poruszone, tych, którzy chcieli wyruszyć, tak? Piąty werset mówi, których ducha pobudził Bóg, żeby pójść. Którzy należą do Jego ludu, których ducha pobudził Bóg, wyruszyli. Podróż miała trwać 4 miesiące i zająć 1500 kilometrów. Dzisiaj 1500 kilometrów, jak się uprzesz, to wsiądziesz w samochód i przejedziesz za jednym razem z przerwami jakimiś małymi. Ale można tak zrobić? Da się. Natomiast wtedy to były 4 miesiące podróży. Dzień w dzień w niewygodach, trudach. Kiedy ludzie usłyszeli, że mają szansę wrócić do Jerozolimy, do swoich miejscowości, żeby je odbudować, jak myślicie, czy aplauz był, czy raczej było takie... O. Wielu ludzi stwierdziło, ale po co? Tu mi się dzieci uczą w szkole, mam dobrą szkołę w Babilonie, tak? Tu wszystko mamy, tu jest cywilizacja, gdzie ja tam będę na tą wiochę się pchał z powrotem, kiedy tam wszystko jest zniszczone. I wielu ludzi powiedziało, dziękujemy, tak? Ale byli tacy, których pobudził Bóg serca. Byli tacy, którzy postanowili wybrać się w drogę, którą wieki wcześniej pokonał Abraham. Bo Abraham też szedł z Mezopotamii do miejsca, które powiedział mu Bóg. I oni dokładnie mają tą samą drogę pokonać. Okazało się, że z tego grona, które było w Babilonii, 50 tysięcy ludzi postanowiło wyruszyć, a inni mieli ich wesprzeć złotem. Ci, którzy zostali, mieli dać im, złożyć taką ofiarę i wesprzeć to, żeby mogli odbudowywać, tak? Więcej ludzi zostało niż poszło. Większa część ludzi wolała wybrać jednak to, co mają na dzisiaj, tak? Komfort, bardziej to, co widzą, jest dla nich, liczy się, ale byli tacy, których serca pobudził Bóg, byli tacy, którzy poszli za tym wezwaniem i docierają w końcu do swojej ziemi. Tutaj jest dokładny spis każdego z imienia. Księga Ezdrasza pokazuje, znaczy nie z imienia, ale z pokoleń, tak? Bo za dużo by było tutaj tego, ale był spis ludzi i każdy z nich miał swoje miejsce tutaj. Pod wodzą Zorobabela, który jest z pokolenia Judy. Także jak czytamy w genealogię Jezusa, w Ewangeliach, to tam wśród nich widnieje też Zorobabel. Ten, który był w linii rodowodu Judy i on jest też takim, który jest tutaj takim, może nie królem, ale takim namiestnikiem, tym, który właśnie w odbudowywanym kraju przejmuje tą wiodącą rolę i pod jego przywództwem odbudowują, zaczynają Żydzi odbudowywać swoje państwo, funkcjonowanie, życie religijne, wszystko, co tam było zniszczone, zaczynają konstruować od początku. Bardzo trudno się buduje coś od początku. Nasz zbór tutaj ma 2 lata. Ciężko coś zbudować. Jak czasami jesteście w jakimś kościele, więcej tam funkcjonuje, dużo ludzi, ale początki są zawsze trudne. W takich miejscach, w rzeczach, w których zaczynasz, potrzeba często wiele determinacji, wytrwałości i przekonania, że coś jest od Boga, żeby wytrwać w tym początkowym okresie, kiedy potrzeba naprawdę wiele energii włożyć, czasu, cierpliwości, wytrwałości, żeby coś mogło funkcjonować i działać, tak? Tutaj z boku ludzie przyjeżdżają, mówią, o, jakie ładne miejsce, jaki ładny ośrodek. Tak, ale to już kilkanaście lat zaczęło się, tak? Od trudnych początków i to trwa kilkanaście lat. I dlatego jest pięknie teraz, tak? I ciągle wymaga zaangażowania wielu serc, waszego wkładu, energii, czasu. To nie jest łatwe. Więc oni podejmują ten trud, ale od czego zaczynają budować? Księga Ezdrasza pokazuje nam, że zaczynają odbudowę od tego, co najważniejsze, a więc od miejsca spotkania z Bogiem. To w życiu człowieka jest najważniejsze. Miejsce, gdzie spotykamy się z Bogiem. Trzeci rozdział Księgi Ezdrasza mówi, że gdy nadszedł siódmy miesiąc, odkąd synowie izraelscy przebywali w swoich miastach, zgromadził się cały lud jak jeden mąż w Jeruzalemie i wtedy Jeszua, syn Josadaka, wraz ze swoimi braćmi, kapłanami, Zerubabel, syn Szaltiela, wraz ze swoimi braćmi, zabrali się do budowy ołtarza. Zabrali się do budowy ołtarza Bogu Izraela, aby składać na nim ofiary całopalne, jak to jest przepisane w zakonie Mojżesza, męża Bożego. A gdy postawili ten ołtarz na jego dawnym miejscu, mimo wrogiej postawy ludów, obcych ludów, składali na nim ofiary całopalne Panu rano i wieczorem. To jest szczególne miejsce, gdzie człowiek spotyka się z Bogiem. Ołtarz, miejsce oddawania chwały, miejsce składania dziękczynienia Bogu, miejsce ofiarowania czegoś, co jest cenne dla człowieka, pewnego rodzaju stracenia, tak? Oddania Bogu i stracenia. Więc nasze życie z Bogiem zakłada to, że my pewne rzeczy stracimy. Dzisiaj nie składamy ofiar w taki sposób, ale Biblia w Nowym Testamencie mówi nam, że życie z Bogiem ciągle jest związane z tym, że ponosisz jakąś ofiarę, żeby otrzymać od Boga dużo, dużo więcej. Nie jest to handel wymienny, ale ludzie, którzy przychodzili do Jezusa, ponieważ pociągało ich nauczanie, ponieważ słyszeli to, co Jezus mówił o miłości, widzieli, że Bóg przychodzi, to Jezus mówi co? Jeżeli chcesz pójść za mną, a chcesz swoje całe życie zachować dla siebie, to je stracisz. Musisz stracić swoje życie dla mnie i dla Ewangelii, wtedy je znajdziesz. Tak? Ta idea ofiary, ołtarza ciągle jest czymś niedogodnym dla wielu ludzi, którzy chcieliby przyjść do Boga, bo im się to opłaca, ale tracić nie bardzo by chcieli. Tak? Ale to jest trochę mylne. Kiedy Nowy Testament mówi o ofiarach, to nie mówi teraz, że my mamy z Bogiem jakiś deal taki zrobić. No bo kiedyś to się sprowadzało, tak, jest jakiś Bóg, to ja mu muszę przynieść coś i za to będę miał coś, tak? Muszę mu tam dać jakiegoś barana, jakieś zwierzę, które mam, im coś cenniejszego mu dam, tym większą będę miał za to łaskę, tak? Tym większe błogosławieństwo za to będę miał. Więc zobaczcie, jest to pewnego rodzaju taki handelek, nie? Ja dam Bogu tyle, Bóg mi da tyle. A, to jak ja dam mu dwa razy więcej albo dwa razy większego zwierzaka, no to powinienem dwa razy więcej być. A jak dam 10 razy więcej? I taka, wiecie, kalkulacja była, tak? Ale Bóg pokazał, że zupełnie o coś innego chodzi. Że to Bóg daje najwięcej. Że to Bóg daje dla naszego życia, tak? A więc nie mylmy czegoś takiego właśnie, że kiedy ja dam dwa razy więcej, tak? To Bóg mi dwa razy więcej, no powinien błogosławić. To tak nie działa. Bóg mi dał już wszystko, bo dał swojego syna, którego ukochał. I tak naprawdę Bóg nic nie potrzebuje. My dajemy, ponieważ podziwiamy Go, chcemy być wdzięczni, chcemy Go wielbić, ale to jest tylko w kwestii tego ofiarowania. Natomiast Nowy Testament w liście do Rzymian mówi o ofiarach, mówi o ołtarzu. Rzymian 12 rozdział, pierwsze wersety. Zachęcam, żebyście zajrzeli. I tam jest wezwanie. Apostoł Paweł mówi, wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Czasami jest powiedziane rozumna służba wasza. A więc widzimy tutaj zachętę do tego, żeby składać nasze życie. Tak? Nasze życie dla Boga, bo to jest ofiara, która jest miła Bogu, ale o co chodzi? Dalej rozwija to jeszcze apostoł, bo mówi tak, nie upodabniajcie się do tego świata, więc ofiara twoja polega na tym, że ty nie idziesz tak jak wszyscy w tym, co naturalne, albo wszyscy tak robią, tylko za głosem Ducha Świętego idziesz za tym, co nie zawsze wszyscy, nie zawsze wszyscy zrozumieją i nie tak jak każdy, tylko dokładnie tak, jak Bóg wkłada to do twojego serca. Tak jak na początku. Wielu ludzi mówi, ale gdzie ja tam będę szedł? Przecież to głupota. Ale byli tacy, którzy w sercu głęboko odczuli i mówią, ale Bóg daje mi takie przekonanie, że ja powinnam to zrobić. Spakowali wszyscy, wszystko sprzedali, co mogli i po prostu wyruszyli w podróż, nie za bardzo wiedząc, w co idą. I dzisiaj Bóg też czasami mówi do naszych serc pewne rzeczy i jest ważne, czy wtedy podejmiemy decyzję, a ja tak jak wszyscy w tamtą stronę, czy usłyszysz ten głos i nie będziesz gasił tego, co Bóg mówi do twojego serca. Jest to często subtelne i delikatne, ale wiąże się nie zawsze z tym, co inni zrozumieją, ale ty w sercu będziesz miał przekonanie i ważne jest, żeby tego nie stracić, bo wtedy często życie człowieka jest rozminięte z tym, co Bóg chce, jest takie niepełne, jest słabe, bo wie, że Bóg oczekuje czegoś od niego, a on jest w innym miejscu. Także tutaj jest mowa o tym właśnie, żeby przemienić się przez odnowienie umysłu, tak? 12.2. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie swojego umysłu, abyśmy umieli rozróżnić, co jest Bożą wolą, co jest dobre, miłe, doskonałe. A więc ta przemiana umysłu polega na tym, że ty coraz bardziej wiesz, co się podoba Bogu, co jest dobre, co jest doskonałe. Nabieramy takiego przekonania, pewności, już wiemy. Tak? Kolejna rzecz, tak wybierałem te treści z Ezdrasza, bo nie sposób jest wszystkiego oczywiście powiedzieć w ciągu jednego w miarę krótkiego tutaj wykładziku naszego. Czytamy, że rozpoczęli budowę ołtarza od tego, co najważniejsze. Ale ludzie, którzy są tam wokół, tam mieszkają Samarytanie, ludzie, których Babilończycy sprowadzili, Asyryjczycy sprowadzili i po prostu oni tam żyją, mieszkają i czują się, tamci czują się już mieszkańcami, tak? To tak jak ci, którzy niedawno do Warszawy przyjechali, są większymi warszawiakami niż ci, którzy oryginalnie tam są, tak? I to już są tacy mocni warszawiacy, prawda? I tak samo ci Samarytanie, oni są już tacy bardzo mocni tam, że ci, którzy naprawdę byli stamtąd, ich za intruzów mają, tak? I jest wroga postawa ludzi, którzy wokół są. I o tym mówi 4 rozdział. Gdy wrogowie Judy i Beniamina usłyszeli, że wygnańcy budują świątynię Panu Bogu Izraela, przystąpili do Zerubabela, tych wszystkich, którzy odbudowują, i mówią, będziemy budować z wami. 4 rozdział, 2 werset. Będziemy budować razem z wami, gdyż czcimy Boga waszego, tak jak i wy. I składamy mu ofiary od czasów Asarhadona, króla asyryjskiego, który nas tutaj sprowadził. Dobra moneta, nie? Wrogowie chcą nam pomagać. Ale wydaje się, że Żydzi, mądry naród, wiedzieli, nie wiem, czy znali to indiańskie przysłowie, które mówi, że jak nie możesz pokonać swojego wroga, to się przyłącz do niego i w taki sposób go od środka pokonasz. Nie wiem, czy w taki sposób, czy w inny, ale wiedzieli, że to są wrogowie. A z wrogami nie ma co zawiązywać spółki, bo się kiepsko na tym wyjdzie. I mówią, nie, my dziękujemy, my będziemy sami odbudować. I okazało się, że ci wrogowie to byli tylko malowani przyjaciele, tak? Bo kiedy otrzymali odmowę, zaczęli wszystko robić, żeby zatrzymać Bożą pracę. Zaczęli, czytamy właśnie tutaj dalej, że 4:4, zobaczcie. Odtąd tubylcy studzili zapał ludu izraelskiego i odstraszali go od budowy. Dopiero co chcieli budować z nimi, tak? Ale kiedy by przyszła odmowa, wyszło to, co naprawdę było ich intencją. Czasami tak jest, że ktoś się wydaje naszym przyjacielem, ale tak naprawdę to były pozory, tak? I dopiero kiedy przychodzą prawdziwe sytuacje, to prawdziwa postawa serca się odkrywa. Zaczynają więc oni przeszkadzać w budowie. Zaczynają robić wszystko, żeby ta budowa nie była możliwa do wykonywania. Piszą listy, donosy, że na nich właśnie, że to jest jakiś bunt i tak dalej i robią wszystko, szukają możliwości, żeby powstrzymać tą pracę. I to jest bardzo ważna rzecz, która myślę jest taką ważną lekcją dla naszego życia, że jeżeli będziesz chciał robić dobre rzeczy w swoim życiu, napotkasz przeciwność. Ale jeżeli będziesz chciał z Bogiem coś robić dobrego, to na pewno spotkasz przeciwność. Jeżeli robisz Boże dzieło, będą przeciwności. Nastaw się na to, bo to jest tak oczywiste i tak pewne, że jeżeli stawiasz kroki z Bogiem, od razu przyjdą przeciwności do twojego życia. Przyjdą może fałszywi przyjaciele, przyjdą różne okoliczności po to, żeby cię zatrzymać. I to jest bardzo ważne dla twojego życia, bo kiedy zaczynamy coś z Bogiem robić, to często mamy oczekiwania takie, a, że to teraz wybrałem coś dobrego, a, że teraz będzie fajnie, a, że teraz to będzie się dobrze układało. A dokładnie odwrotnie jest. Dlaczego? No bo właśnie tak jest, że kiedy zaczynasz budowę z Bogiem, przyjdą przeciwności, bo no tak jest to skonstruowane. Jest przeciwnik, jest wróg i jest to stała zasada, która dotyczy Królestwa Bożego, że tam, gdzie jest Boże błogosławieństwo, tam są sprzeciwy, tam są przeciwności. A gdzie jest wielkie Boże błogosławieństwo, tam są wielkie sprzeciwy, tam są wielkie przeciwności. I tutaj czytamy, że ten sprzeciw i ta wroga postawa sprawiła, że w końcu zatrzymała się praca odbudowy. Udało im się. Doprowadzili do skutku to, że przyszły zarządzenia państwowe, że nie mogą odbudowywać i od razu siłą i gwałtem zatrzymali, czy próbowali zaaresztować kogoś, czy zarekwirowali tam, poniszczyli sprzęt, mieli pozwolenie od władz, że to wszystko zostanie zatrzymane. I czytamy, gwałtem i siłą zatrzymali tą pracę. I czasami tak może być w naszym życiu, że coś ci się zawali, że coś ci się zatrzyma i ty mówisz, halo, no ale jak to, Boże, przecież to ty mnie tutaj wysłałeś. I teraz zaczynają płynąć lata, to trwało kilkanaście lat, kiedy oni nie mogli nic zrobić. Zobaczcie, przyszli, bo Bóg ich wysłał, żeby odbudowali świątynię dla Pana. A kiedy już pokonali wszystkie rzeczy, pożegnali się z majątkami jakimiś, z tym dorobkiem, co przez te 70 lat udało im się zrobić, wrócili do kraju z Bogiem, Bóg ich wysłał tutaj, zaczynają odbudowywać i sru, wszystko się zawaliło, wszystko się zatrzymało i nic nie można zrobić. I co byś pomyślał wtedy w takim momencie? No Boże, gdzie Ty jesteś? To chyba Ciebie nie ma w tym. To chyba ja się pomyliłem. To chyba ja jestem głupi. To co ja robię tutaj? I myślę, że wielu z nich mogło naprawdę popaść w frustrację. Tym bardziej, że wcześniej, jak w trzecim rozdziale czytamy, jak już świątynia zaczęła być odbudowana, fundamenty były, to jedni się cieszyli, śpiewali Alleluja, a drudzy płakali. Mówią, jeny, co to jest, co za nędza, co to w porównaniu do tego, co było. Także jedni się cieszyli, drudzy płakali. To tak jak zresztą ciągle jest, tak, że kiedy Boże dzieło jest wykonywane, jedni się cieszą, a drudzy są załamani i narzekają. Także dobra była modlitwa, Twoja siostro. Jedni Alleluja, a drudzy obgadują, tak? Drudzy narzekają, marudzą. Tak było zawsze i tak będzie dzisiaj. Ale kiedy płyną lata, jeden, drugi, piąty, dziesiąty rok mija, a ty nie możesz nic zrobić, to sam człowiek zaczyna się drapać po głowie i mówi, to ja chyba się pomyliłem. To ja jestem pomylony, tak? A ja myślałem, że to Bóg był. I wiecie, w tej rozterce i w tym załamaniu dochodzimy do tego, bo mówiłem ostatnio, że ta księga jest powiązana z dwoma innymi księgami bardzo, właściwie z trzema, bo księga Jezdrasza, Nechemiasza to była jedność, my je dzielimy, zresztą w naszej Biblii są podzielone, będziemy księgą Nechemiasza się zajmować, ale teraz przychodzi czas, kiedy oni są w tym załamaniu i w tym czasie są i jest długa przerwa, bo następne rozdziały w księdze Ezdrasza, mianowicie rozdział 7, 8, to mówią o historii, która wydarzyła się 80 lat później. Jest kolejne sprowadzenie, ci pierwsi przyszli z Zorobabelem, później czytamy w 7, 8 rozdziale, że idą z Ezdraszem. Ezdrasz przyprowadził około 2000 kapłanów, żeby odnowić życie religijne, ale to jest historia 80 lat później. A to, co się wydarza w tym czasie pomiędzy, to jest właśnie to, co dwóch proroków, prorok Aggeusz i prorok Zachariasz, przychodzą i zaczynają tych ludzi, którzy byli tacy załamani właśnie, jak Daniel siedzieli, tak? Tak, po prostu nawet własna głowa im ciążyła i trzeba było ją podtrzymywać. Siedzieli załamani i Bóg wtedy wysłał do nich proroków i mówią, nie załamujcie się, podnieście swoje kolana upadłe, ręce podnieście, bo Bóg jest z wami. Ale oni mówią, jak Bóg jest z nami, jak mi się tu wszystko rozwaliło, jak my nic nie możemy zrobić. Wszystko w gruzach. A oni mówią, bo Bóg jest z wami i zobaczcie, trzeba robić to, to i to. I wtedy duch w nich wstąpił, bo zobaczyli, że jednak nie pomylili się. Zobaczyli, że jednak to nie była pomyłka, że poświęcili swoje życie Bogu. A czasami ty myślisz, że to jest pomyłka. Czasami jesteśmy zadowoleni bardzo, mówimy, jak dobrze, Boże, że ja Ciebie mam. Ale czasami patrzymy na siebie i mówimy, to porażka jakaś. I tak było właśnie wtedy. Ale kiedy Bóg widzi, że zaczynasz wątpić, że nie dostrzegasz Jego dzieła, bo my potrzebujemy też wytrwałości. Potrzebujemy wiedzieć, tak jak Zbyszek nam powiedział, ale czasami zaczynamy wątpić w to, co sami wiemy. I wtedy potrzebujemy proroka, wtedy potrzebujemy Ducha Świętego, wtedy potrzebujemy przypomnienia tego, co Bóg powiedział, bo Bóg nie działa często tak, jak my byśmy chcieli. Jak my byśmy chcieli? No tak byśmy chcieli, żeby wszystko było szybko. Oprócz tego chyba, że jak dzieci twoje za szybko wychodzą za mąż albo się żenią, wtedy, czemu tak szybko? Ale to już inna kwestia. Ale generalnie byśmy chcieli, żeby to szybko było często, a Bóg działa w swoim czasie, tak? Bóg działa jak chce. I kiedy posłał ich i kiedy te 4 miesiące szli w podróży, to i zaczynali odbudować ten ołtarz, to nie wiedzieli, jakie przeciwności napotkają. Ale kiedy wrogowie i przeciwnicy zatrzymali tą pracę i trwało to długo, byli załamani, tak? Zniechęceni. Ale musieli się nauczyć też tej lekcji, że kiedy budujemy z Bogiem, to coś może iść nie tak, jak ty pomyślisz. mogą być przeciwności. Ba, jeżeli budujesz z Bogiem, na pewno będą przeciwności. To jest zasada. Robisz Boże dzieło, będą przeciwności. Ale czasami te przeciwności nas przerastają. My nie myślimy, że one aż tak długo, aż takie są silne i zaczynamy wątpić, tak? Ale my w tym budowaniu powinniśmy polegać na Bogu, nie na sobie, nie na swoich pomysłach i słuchać tego, co Bóg chce do naszych serc powiedzieć. Czasami, kiedy nic się nie dzieje w naszym życiu i nie widzimy, że coś się dzieje, Bóg porusza się poza sceną. Bóg porusza się poza naszą widzialnością. Bóg porusza się tam, gdzie my nie jesteśmy w stanie dostrzec. Przestawia, jak pionki na szachownicy może, pewne figury. I tak w tym przypadku zmienili się królowie. Nastał inny król. I nowy element w tej historii się rozgrywa. Ale żeby go poznać dokładnie, to musimy posłuchać słów proroków. Dlatego zachęcam was, żebyście poczytali teraz księgę Aggeusza i księgę Zachariasza. I zobaczymy, w jaki sposób Bóg w tej przerwie, która się wydarza teraz w księdze Ezdrasza, poruszał ich serca i zachęcił ich do tego, żeby mogli na nowo przystąpić do budowy. Chociaż był zakaz, chociaż były przeciwności i to było bardzo ryzykowne zadanie, tak? Ale Bóg wiedział, co chce zrobić, a oni usłyszeli to i poszli za Bożym głosem. Także okoliczności są niesprzyjające, ale kiedy właśnie usłyszymy to, co prorocy mówili, będziemy mogli dostrzec, w jaki sposób Bóg ich do tego zachęcił. To jest tyle, co chciałem wam powiedzieć, lekcje, które ja dostrzegłem. Mam nadzieję, że niektóre z was zachęcą z nich i chciałbym, żebyśmy się pomodlili teraz, dziękując Bogu za Jego drogi. Panie Boże, wysławiamy Ciebie, Twoje drogi są wyższe niż nasze. Twoje myśli są takie, że my często nie jesteśmy w stanie ich zrozumieć. Ale Ty jesteś Bogiem, który jest Panem na niebie, na górze i na ziemi w dole. Twoja wola jest zawsze najlepsza. Ty jesteś tym, który dokonuje swoich dzieł. Czasami one trwają miesiące, czasami lata, ale czasami całe dziesięciolecia. Ale dziękuję Ci, że nic nie uchodzi Twojej uwagi. Skoro Ty coś obiecałeś, to masz moc to dotrzymać. Dziękuję Ci, Boże, też, że Ty chcesz, abyśmy my byli blisko Ciebie i współpracowali z Tobą. To nie jest tak, że Ty sam coś robisz, ale działasz przez ludzi, przez serca ludzi, którzy są poruszeni, którzy usłyszą, którzy pragną przyłożyć swoje ręce do dobrego dzieła. Dziękuję Ci za wszystkich tych, których serca poruszasz, aby też mogli wykonywać dzieło tutaj w Kościele, których tutaj przysłałeś, których tutaj przysyłasz, aby ich uzdrowić, aby ich umocnić, aby mogli odnaleźć pracę, aby mogli odnaleźć rodzinę. Dziękuję Ci, kochany Boże, też za te przeciwności, trudności, które są, ponieważ Twoje słowo nam pokazuje, że każdy, kto buduje z Tobą, napotka przeciwności. Będą one. Ale daj nam wytrwałości i mądrości, żebyśmy wiedzieli, kiedy zaczekać, jak być cierpliwym i kiedy wykonywać Twoje dzieło. Prosimy Ciebie o mądrość, Panie, abyśmy się mogli nie zniechęcić, abyśmy mogli wiedzieć, i ufać Tobie pomimo przeciwności. A Ty powiedziałeś, że każdy, kto ufa Panu, nie będzie zawstydzony. Nikt, kto ufa Tobie, kto pokłada ufność w Tobie, Boże, nie będzie zawiedziony, zawstydzony. Chwała Tobie niech się wznosi. Wielbimy Ciebie za Twoje słowo i za Twoją prawdę. W Chrystusie Jezusie. Amen.